I wcale to nie jest takie proste, żeby pana Tobiasza Bocheńskiego do studia Radia Wnet zaprosić. Często jest w Brukseli, często jest w podróży, bo jest europosłem EKR i Prawo i Sprawiedliwość. Jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, tak można powiedzieć. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze. No, po pierwsze to ze smutkiem się z panem zgadzam, bo ja bardzo lubię przychodzić do Radia Wnet, tylko faktycznie mi kalendarz często nie pozwala. A czy z liderów? No jestem jakimś tam oficerem w tym wojsku.
I oficerem, który był wymieniany jako potencjalny kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem został Przemysław Czarnek. Co stało za tą decyzją?
No, pan profesor Przemysław Czarnek jest po pierwsze doświadczonym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, bardzo bezkompromisowym, wyrazistym, charyzmatycznym, który, jak zresztą sam powiedział w sobotę w Krakowie, ma być maszynistą polskiego pociągu dużych prędkości, który dowiezie nas wszystkich na stację, która będzie się nazywała Patriotyczny Rząd, i to po najbliższych wyborach. I taka jest jego misja. Jestem przekonany, że doskonale sobie z tą misją poradzi.
Ten pociąg, patrząc z Krakowa, pojedzie na południe, bo tam Prawo i Sprawiedliwość Podkarpacie traci najwięcej głosów na rzecz Grzegorza Brauna.
Pojedzie ten pociąg wszędzie, ale oczywiście będziemy się zwracać do wszystkich wyborców, również do tych, którzy ufali Prawu i Sprawiedliwości wielokrotnie w różnych wyborach, czy to w 2015, czy w 2019, czy w 2023, a z różnych powodów, bo są różne motywacje, postanowili dzisiaj tymczasowo swoje poparcie przerzucić na inne partie. Chcemy udowodnić tym wyborcom, że jesteśmy formacją sprawdzoną, wiarygodną, ale również refleksyjną i odpowiadamy na ich wrażliwość polityczną. Ale... W tym sensie pan redaktor ma rację, że na pewno czy Małopolska, czy Podkarpacie, czy Lubelszczyzna, Podlasie, to będą tereny, na których pan profesor Przemysław Czarnek będzie bardzo aktywny.
Bo tam jest największa walka, bo tam jest najwięcej wyborców, których serce bije po prawej stronie.
To oczywiście. No, ja jednocześnie ostrzegam, jakby, albo przestrzegam wyborców, którzy ufają Grzegorzowi Braunowi, by bardzo uważnie przyglądali się jego ścieżce politycznej, dlatego że ona ewoluuje i zdaje się, że można zaryzykować tezę, iż Grzegorz Braun swoich wyborców mami i oszukuje. Dlatego że ja nie uważam go za polityka idealistycznego. On chce się przedstawiać jako człowiek owinięty w biało-czerwoną flagę z krucyfiksem w ręce, a jednocześnie to wszystko, co robi, pokazuje, że jest absolutnie politykiem pragmatycznym, instrumentalnie wykorzystującym głośne hasła i różne wydarzenia polityczne po to, żeby zdobywać poparcie, niekoniecznie wierząc w to, co robi.
Przykład.
No, jeżeli pan Braun idzie do ambasady Iranu wpisywać się w księgę kondolencyjną i uważa, że konflikt izraelsko-irański, izraelsko-palestyński, czyli izraelsko-amerykańsko-irański, to jest nasza sprawa i powinniśmy zabierać w niej głos, no to po pierwsze budzi pewien dylemat, bo dlaczego ta wojna na Bliskim Wschodzie i w rejonie Zatoki Perskiej to jest nasza wojna, którą mamy się zajmować i dużo o niej mówić, a wojna na wschód od nas, tuż obok naszej granicy, to już nie jest nasza wojna, jak mówi Grzegorz Braun. Po drugie, no proszę zwrócić uwagę, że Iran jest państwem, które ma w swej doktrynie, Islamska Republika Iranu ma w swej doktrynie prowadzenie dżihadu, ma w swej doktrynie zaprowadzanie prawa szariatu. Takie były cele tej szyickiej rewolucji. Teraz ktoś, kto stoi na gruncie tradycjonalizmu katolickiego, uważa naukę Kościoła katolickiego za rzecz świętą, no trudno, żeby się na tej płaszczyźnie ideologicznej wpisywał w popieranie tego rodzaju reżimu, nawet jeżeli uzasadnienie go jest geopolityczne. No i akurat dziwnym przypadkiem tak się składa, że jak mówi się, jak Grzegorz Braun mówi, że Ukraina to nie jest nasza wojna, a konflikt izraelsko-amerykańsko-irański to już jest nasza sprawa, to akurat tak się składa, że mówiąc, że nie jest to nasza wojna na Ukrainie, to akurat idealnie wpisuje się w to, w oczekiwania Kremla, a jeżeli popatrzymy na Iran, to dziwnym trafem obecny Iran, Islamska Republika, to jest jeden z ważniejszych sojuszników światowych Rosji. No to są dziwne przypadki, na które chciałem zwrócić uwagę.
Ale Grzegorz Braun nie mówił, że to nasza sprawa, tylko powiedział, że było pogwałcenie prawa międzynarodowego.
No ale no to proszę zwrócić uwagę, jak ten polityk rozkłada akcenty. On nie chce tego powiedzieć wprost. Nie chce powiedzieć wprost, że jest politykiem prorosyjskim. No ale pisze list do Ławrowa o normalizacji stosunków. dziwnym trafem nie widzi problemu z współpracą z Rosją taka, jaka ona jest. Mówi, że Rosja to jest kraj broniący konserwatywnych wartości, co nie jest prawdą, bo Putin nie broni żadnych konserwatywnych wartości. On tak mówi, ale Rosja to jest kraj o poziomie rozwodów na 10 małżeństw, chyba 7 kończy się rozwodami, na jednym z najwyższych wskaźników aborcji na świecie, a jednocześnie ktoś, jak taki jak Grzegorz Braun, chce nas przekonywać, że cały Zachód łącznie z nami jest zgniły, a Rosja to jest to miejsce, gdzie pozytywne, konserwatywne wartości są chronione. To jest kabotyństwo.
Ale czy nie jest tak, że w tej tezie Grzegorza Brauna o zgniłym Zachodzie też ma wsparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
To, że na Zachodzie od 68 roku przebiega rewolucja kulturowa, która jest podyktowana przez środowiska lewicy, które mają na celu zmienienie społeczeństw od środka poprzez różne eksperymenty ideologiczne związane z wywróceniem świata wartości, na których nasza cywilizacja zachodnia była zbudowana od swego zarania, jest tezą prawdziwą. Ale nie jest tezą prawdziwą, że Rosja, jakby chcieli niektórzy, jak profesor Wielomski w swoich niektórych publikacjach, była jakoby jakimś katechonem, który będzie przeprowadzał konserwatywną kontrrewolucję. Ta teza jest fałszywa. My w Polsce jesteśmy społeczeństwem konserwatywnym i musimy bronić swoich wartości, ale nie zapominać o geopolityce. A imperialna Rosja jest zagrożeniem dla Rzeczpospolitej.
A z kolei dużo mówimy o tym, w jaki sposób centralizacja Unii Europejskiej, te wszystkie projekty, które są realizowane przez Centralę Europejską, są także zagrożeniem dla suwerenności Polski.
To w tak takim razie, i dla naszych wartości.
No to zgadza w takim się. Razie co? Mamy zrobić.
Zgadza się. No, mamy jak zawsze w historii Rzeczpospolitej kilka wyborów geopolitycznych. Jeden prezentuje Grzegorz Braun. Współpracujmy ze Wschodem. Wyjdźmy, zróbmy polexit, wyjdźmy z Unii Europejskiej, zerwijmy bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja jest partnerem, będziemy coś wspólnie budować. To jest wizja Grzegorza Brauna, najbardziej prorosyjska w obecnej polskiej polityce. Jest wizja Donalda Tuska. Płyńmy z nurtem, jakby się do Herberta odwołać. Róbmy to, co chcą, czego chcą Niemcy, nam tam jakieś okruszki ze stołu pańskiego spadną, będzie fajnie. To bezpieczna, spokojna polityka. Sprzedajemy naszą niepodległość, suwerenność pod dyktando Brukseli i Berlina i sobie płyniemy tak, jak wszyscy chcą. I jest wizja, którą my proponujemy w Prawie i Sprawiedliwości. Żadna z tych dwóch poprzednich nie jest akceptowalna. Musimy lewarować naszą pozycję. Wykorzystujemy fakt bycia w Unii Europejskiej, bycia sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nie po to, żeby do jakiegoś nurtu się zapisywać, tylko po to, żeby budować podmiotową Polskę i bez przerwy negocjować z różnymi stronami po to, żeby Europa Środkowo-Wschodnia i Międzymorze były jak najsilniejsze, bo jesteśmy motorem wzrostu i nie pozwalamy się zadusić.
Ale jak mamy budować podmiotową Polskę, skoro mamy najwyższe zadłużenie w historii w tej chwili, w którym mamy problemy, że tak powiem, na każdym poziomie życia są problemy, które bardzo trudno rozwiązać.
Zgadza się i jest to bardzo trudna i to jest najtrudniejsza sztuka dla nas, żeby tego rodzaju politykę przeprowadzić i w ten sposób nawigować, ale jeżeli zastanowimy się nad naszymi oczekiwaniami jako narodu, a my siebie nie uważamy przecież za naród drugiej kategorii, za kogoś gorszego w historii europejskiej cywilizacji, uważamy, że daliśmy nasz oryginalny wkład, że mieliśmy wielkie chwili polskiej historii, jesteśmy wielkim, poważnym narodem, a z drugiej strony w jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj, mimo historii sukcesu gospodarczego? Jesteśmy pół kolonią i pół peryferium. Jedno pojęcie jest gospodarcze, drugie jest polityczne. Jesteśmy półkolonią, dlatego że próbują nam zewnętrzne podmioty narzucać swoją wolę polityczną, która niekoniecznie jest dla nas pozytywna i jesteśmy półperyferium, dlatego że jesteśmy skolonizowani gospodarczo i nie jesteśmy w pełni podmiotowi.
No dobrze, naszym zadaniem, ale 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Zmieniło bardzo dużo w tej sprawie, ale nie odmieniło tego w 100%, bo tego się w 100% w 8 lat nie da odmienić.
No dobrze,
na to potrzeba lat 20 i kierunku wytrwałego marszu w określoną stronę.
W demokracji trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś formacja rządziła przez 20 lat.
Zgoda, ale nie możemy się poddawać, bo chcemy być suwerennymi, wolnymi i bogatymi, bezpiecznymi Polakami, a nie Polakami pod dyktatem kogoś obcego.
W świecie, który wrze,
W świecie, który wrze. Każda sytuacja, nawet jeżeli mamy do czynienia ze światem, który jest pełen obecnie wojen, napięć, zadaniem polityka jest wykorzystywanie różnych sytuacji, nawet trudnych, po to, żeby wykorzystywać je na rzecz swojego narodu.
Na przykład dziś, jakby pan wykorzystał sytuację?
No, po pierwsze, dzisiaj, w tym momencie, ale w jakiej pozycji?
No, jest pan premierem. Mhm.
Dzisiaj bym wykorzystywał to, że mając doskonałe relacje z Waszyngtonem, a jednocześnie będąc częścią Unii Europejskiej, negocjujemy, jakby powiedział Piłsudski, nasze sprawy wzwyż. To znaczy nie przystajemy na łatwy dyktat którejkolwiek ze stron, ale pośród negocjacji. Proszę mi podać jakiś konkretny przykład, co by pan redaktor chciał, żeby było inaczej zrobione, to pan może będzie nam łatwiej rozmawiać.
No, za chwilę o sejfie porozmawiamy. Natomiast czy nie ma naiwności w takim myśleniu Prawa i Sprawiedliwości, która stawia na ten wielki sojusz ze Stanami Zjednoczonymi? Przecież wczoraj prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Putinem i można powiedzieć, że to była przyjacielska rozmowa, która dotyczyła Iranu, Ukrainy, współpracy, embarga na rosyjską ropę.
Nie, dlatego że uważamy, że nasza racja stanu zasadza się na kilku elementach i to nie jest tak, że my uważamy, że poddaństwo Stanom Zjednoczonym jest elementem polskiej racji stanu. Uważamy, że po pierwsze trzeba odpychać rosyjski imperializm od naszych granic. Po drugie uważamy, że nie wolno pozwolić, żeby Polska została zwasalizowana przez Niemcy. Po trzecie uważamy, że trzeba zapobiec wszelkim możliwym próbom powstania sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Po czwarte uważamy, że nie można wypchnąć Stanów Zjednoczonych militarnie z Europy, bo to one właśnie w Europie, ich bazy wojskowe gwarantują brak jakichkolwiek dążeń nacjonalistyczno-imperialistycznych i wojen w Europie. I po czwarte, że trzeba budować Międzymorze i nasze sojusze lokalne. I teraz jak popatrzymy na te pięć punktów, to oczywiście Stany Zjednoczone nie są idealnym sojusznikiem. Mało tego, nie mają pełnej zbieżności z polską racją stanu, bo tylko my mamy zbieżność z polską racją stanu. Żadne inne państwo na świecie. Ale ten sojusz w kwestiach gwarancji militarnych nikt nie jest w stanie odpychać Rosji wspólnie z nami, nie Stany Zjednoczone. Niemcy nie mają tego rodzaju możliwości. Nie, Francuzi nie mają. Szwedzi też sami nie mają. I oczywiście musimy myśleć o samodzielności, ale dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, musimy być realistami.
No tak, tylko jest to warunek, że Stany Zjednoczone będą chciały odpychać imperialną Rosję. To jest warunek konieczny, ale niekoniecznie do spełnienia. Jak patrzymy na politykę Donalda Trumpa, no to jednak ta myśl o tym, że z Rosją można robić interesy, czy to na północy, czy to na Dalekim Wschodzie, no to jest taka silnie obecna.
Tak, i to niewątpliwie nas wszystkich w Polsce powinno boleć, ale popatrzmy na historię. Czy Donald Tusk ma rację, zawierzając bez żadnych warunków Brukseli i Berlinowi? Jeżeli popatrzymy na historię relacji Berlina z Moskwą, to co było zabójcze dla naszej niepodległości? Właśnie ten sojusz. To, że Amerykanie, niestety, my byśmy nie chcieli, żeby robili bliskich dealów z Rosją.
Sojusz Stanów Zjednoczonych z Rosją też był zabójczy, bo jednak Jałta to były i Stany Zjednoczone, i Rosja.
Zgadza się, ale wynikało to również z tego, jak ułożyły się siły militarne w czasie walki z nazistowskimi Niemcami. I jakby posłuchano Churchilla i zrobiono desant na Bałkanach i by atakowali po to, żeby odciąć drogę Armii Czerwonej. Wie, pan redaktor zna te wszystkie historie. Oczywiście, że tak. No w polityce liczy się realizm, a nie idealizm. Ale teraz pytanie jest takie, czy my jako sojusznik objęty traktatami natowskimi, biorąc pod uwagę architekturę bezpieczeństwa na świecie, możemy bardziej liczyć na fakt, że Amerykanie nie pozwolą albo będą walczyli razem z Polakami, gdyby Putin chciał złamać ten ład i zaatakować Polskę, czy możemy polegać na rozbrojonych Niemcach, którzy, i to można datować już na wiek XVIII, od cudu domu brandenburskiego, bardzo blisko współpracują z Rosją. Bo gdybyśmy mieli wierzyć na przykład w gwarancji ze strony Unii Europejskiej, to postawię jedno proste pytanie. Skoro Niemcy zmienili swoją geopolitykę i nie chcą z Rosją współpracować, dlaczego nie zdemontowali infrastruktury obu Nord Streamów, tylko one dalej istnieją?
Dlatego, że gaz musi kiedyś zacząć płynąć.
A no właśnie, co oznacza, że Niemcy wrócą na swoje kolejny i to nam podpowiada historia ostatnich 200-300 lat, że Niemcy powrócą do współpracy z Rosją. I to jest dla nas zabójcze.
To jaki jest zamysł polityczny Donalda Tuska?
Donalda Tuska zamysł polityczny, na przykład jeżeli chodzi o SAFE, to jest wpisanie się tak głęboko w ten główny nurt polityki europejskiej, aby zapewniać sobie władzę w Polsce. Dlatego, że cel Donalda Tuska nie jest geopolityczny. Donald Tusk rozumie, że może stracić władzę i próbuje sobie zapewnić bezpiecznik w Brukseli, który mu tę władzę przywróci. To znaczy, tak jak Trzaskowski chodził i opowiadał w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, trzeba pieniądze z Unii Europejskiej Polakom zamrozić, czyli w dorozumieniu. Polacy źle wybrali rząd, nie taki jak się elitom podoba, liberalno-lewicowym, więc trzeba Polaków przydusić po to, żeby nas z powrotem wybrali do władzy. I teraz SAFE jest tego przykładem. Znaczy, nasze bezpieczeństwo, my za to płacimy, spłacamy odsetki, ale uzależniamy się od woli podmiotu zewnętrznego, jakim jest Ursula von der Leyen i Komisja Europejska, która może zwidzimisię zamrozić nam te pieniądze, a zatem i dostawy sprzętu wojskowego. I teraz Donald Tusk chce sobie zapewnić bezpiecznik, który mu sprawi, Polacy źle wybiorą, no to będzie potrzebował 2 lat. Ursula von der Leyen 3 dni po wyborach przyjdzie i powie, w Polsce nie ma praworządności. Wystąpią komisarze, wystąpią znawcy prawa z TSUE i powiedzą, tak, w Polsce jest faszyzm. I rozpocznie się kanonada ideologiczna, czyli plus mrożenie pieniędzy i Donald Tusk będzie mówił, ale jak ja wrócę, to znowu zaczną płynąć pieniądze z SAFE-u.
Czyli SAFE, pana zdaniem, jest narzędziem szantażu politycznego.
Tak jest, dlatego, że istnieje głębokie powiązanie polityczne dzisiejszej Unii Europejskiej. Elity, które rządzą Unią Europejską od przeszło 30 lat, nie chcą tej władzy oddać i boją się prawicy, która rośnie w różnych państwach europejskich. Chcą sobie zapewnić władzę jak najdłużej mogą. Temu służy z jednej strony centralizacja uprawnień, łamanie traktatów po to, żeby zabierać uprawnienia z państw narodowych, a po drugie głębokie porozumienie na liniach politycznych. Czyli Ursula von der Leyen w każdym państwie, czy Europejska Partia Ludowa, ma swoją ekspozyturę, ma swoje partie polityczne, które wspiera. Jak wygrywają nie ci, co trzeba, nie ma praworządności i rozpoczyna się kanonada ze strony Brukseli.
11 przywódców Europy chce zmiany polityki klimatycznej i polityki energetycznej. To może być skuteczne? To jest coś nowego? Jaskółka, która pojawiła się?
Jest to jaskółka wynikająca z katastrofalnej sytuacji gospodarczej Europy.
Ale jak to jest możliwe? Skoro 11 chce, to dlaczego ta polityka natychmiast nie jest zmieniona?
Dlatego, że Komisja Europejska, jak i elity rządzące Unią Europejską są głęboko przeżarte ideologią lewicową i nie chcą łatwo odejść od dotychczasowej
polityki. Teoretycznie są zależne od rządów, które rządzą w Europie.
Teoretycznie tak, ale w praktyce to jest o wiele bardziej skomplikowane. Widzimy zmiany i na przykład podwójne standardy. Kiedy Niemcy mają najdroższą w swojej historii energię elektryczną obecnie, to nagle dostają odstępstwa niezgodne z polityką unijną i mogą budować elektrownie gazowe z dofinansowania państwowego.
Nie, tylko skąd gaz wezmą? To jest pytanie.
To jest, no właśnie dlatego mówię o tym Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ale
mamy 2 razy droższą energię dla naszego przemysłu niż Niemcy, to a propos energii.
Mamy, to prawda, i to jest efekt Zielonego Ładu i polityki Unii Europejskiej. Znaczy mamy zderzenie 2 porządków. Ideologicznego i gospodarczego. Ci, którzy rządzą w Unii Europejskiej, wierzą, że muszą zmieniać klimat i transformacja klimatyczna to jest racja bycia Unii Europejskiej. My emitujemy 7% CO2 jako Unia Europejska, Chiny 30%. I teraz wiadomo, że korzystanie z najtańszych źródeł po to, żeby wytwarzać energię elektryczną jest bardziej opłacalne na świecie. Więc nasze rozwiązania przyjęte przez Komisję Europejską duszą całą europejską gospodarkę. Oni nie chcą przyznać, że rachunek ekonomiczny jest ważniejszy. Wiedzą, że rachunek ekonomiczny sprawia większą konkurencyjność gospodarki. I teraz to napięcie będzie się tylko potęgowało i nie będzie tylko 11, ale więcej liderów. I teraz my jako Polska nie możemy tego przespać. Czyli nie możemy pozwolić, żeby nas polityka klimatyczna absolutnie zadusiła, tylko dlatego, że nagle się okaże, że Niemcy już wcześniej dokonali zmiany i obronią swój przemysł, a my na tym jak zwykle wyjdziemy jak Zabłocki na mydle.
To na zakończenie pytanie, z czym albo czym zakończy się spotkanie w Pałacu Prezydenckim dotyczące projektu prezydenckiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Save Zero, czyli darowizna z Narodowego Banku Polskiego.
Ja wiem, że propozycja pana prezydenta Nawrockiego Save 0% jest o niebo lepsza niż propozycja Komisji Europejskiej, czyli Save jako rozporządzenie europejskie, ale obawiam się, że niestety Donald Tusk wyjdzie z tego spotkania i
jeśli przyjdzie do tego spotkania
i zaatakuje prezydenta, będzie mieli do czynienia z walką propagandową. Nie będzie woli ze strony rządzących realnego pochylenia się nad tym projektem prezydenckim. To jest wielkie zagrożenie również dla przyszłości Rzeczpospolitej, jeżeli tak się stanie, czyli że rząd będzie odrzucał propozycję pana prezydenta.
O czym powiedział Tobiasz Bochański, polityk Prawa i Sprawiedliwości, europoseł EKR, który był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i miłego dnia panu życzę. Jest godzina 8:34.